A propos ludzi, ciekawa jestem bardzo, jakby pani ustosunkowała się do tego, co on powiedział, jakiego podziału można dokonać, może w ogóle nie można, a propos właśnie osób związanych z kulturą. Kultura stale wysuwa kogoś na świecznik, choć w ciągu 12 lat niejedną widzieliśmy w tym względzie Wojtę. Jeden Czapski utrzymał się w tej roli przodującej, podczas gdy Draga Bańkowicz po kolei ze szczytu spadali do krainy cieni. Bardziej stałą okazała się pozycja postowca. Z biegiem czasu Mieroszewski urósł do roli wielmi chorym i już stał się wieszczem, a Gombrowicz sumieniem narodu. Giedrowicz serwuje wszystkie tasy z przekonaniem, z impetem, z furią, z pasją. Za każdym razem wymaga podziwu, respektu, nawet uczucia dla swych ulubieńców. To jedna część, potem druga, która też mi się podobała. Swoich ulubieńców Giedrowicz patrzył malże z ojcowskim uczuciem dumy. W polityce francuskiej istniał taki zwrot: są pole, żreba, co oznaczała wychowanka. Giedrowicz ma podobne reakcje, nie są one tylko dyktowane osobistą przyjaźnią, są one pusty i racjonalne. Jak pani myśli, czy można by, wykorzystując ten fragment, według pani, próbować na przykład powiedzieć, według pani widziała cały ten okres czasu, właśnie jakie osoby pani widziałaby najbliższe kulturze, a jakie związane z kulturą, które być może można by było nazwać właśnie tymi źrebakami, tak, które były w orbicie kultury, ale z różnych przyczyn oczywiście nie stanowiły tego trzonu. Tu nawet nie chodzi, prawda, o samą redakcję, bo tak, już o tym byliśmy, tak, wiadomo, tylko o tych ludzi.
Tak. No nie wiem, najbliższym człowiekiem kultury był Mieroszewski. Nie ulega żadnej wątpliwości. Oddany i wierny był kulturze rzeczywiście. No naturalnie, że Jerzy z nim przekorespondował, no, tysiące stronic. Oni właściwie wszystko załatwiali korespondencyjnie. Znaczy, wszedł czasem, jeśli mówię, że do Londynu, ale ponieważ stale były jakieś, więc oni po prostu listownie dyskutowali różne
kwestie. Tak, przecież przez bardzo wiele lat on w sumie pisał do każdego numeru.
Tak, do każdego.
Myślę, że ustalali to właśnie listownie.
Tak, ale w pewnym sensie no tak, na które nie tak.
Muszę, albo pani, albo pan redaktor kiedyś użyli określenia w stosunku do Czapskiego, albo ktoś inny, nie wiem, to ambasador kultury.
On był tam, zależy, on w pewnym sensie był takim, jak nasze pieniądze, któreśmy zarobili, wyszedł się widać było dymo w szkatułce. No i byliśmy bardzo zaniepokojeni, bo jeszcze wtedy nie było tak dużo kamera, by można było żyć z tego kamery. A myśmy żyli bardzo skromnie, myśmy też trudne pensje mogli pomóc. I wtedy mówił się, że tak powiem, to, że które już nie rozjeżdżą na świecie. Naprawdę, to w Ameryce, w Kanadzie. No dobrze.
Bo na początku byli zupełnie... Spokój, idź się połóżkać. Już proszę, kładziemy się.
Byli zupełnie inni ludzie, prawda? Takie znajomości z wojska, z którym byliśmy w kontakcie stałym. To był Paweł Zaręba, z którym się bardzo przyjaźnili. Historyk, który potem pracował w Europie. No, był Stępowski, od samego początku. Stępowski przyjechał już, nie już, a jeszcze w Rzymie. I od razu się zaofiarował dla nas współpracą. No i od czasów Kornej przyjeżdżał regularnie, 3-4 razy do roku.
On mieszkał na stałe w Szwajcarii?
Tak. Mieszkał w Berlinie. I wydawał, że to będzie dziwny człowiek.
On był samotnikiem chyba, ogromnym.
Nieskreślnie przechodził typowym, przechodził ten tytuł notatnika. Potem z tych czasów pierwszych był stary Wincent Stanisław. Ale z tym też był i mieszkał w tym przystępstwie we Francji, też do nas zdawał. No Czapski, prawda?
Właśnie jeszcze a propos Czapskiego, na którego zaczęliśmy mówić przedtem. Musimy zapytać taką rolę ambasadora, w cudzysłowie.
Tak.
On tam mniej więcej kiedyś, można powiedzieć, że zakończył właśnie jakby ta misja, w zasadzie rodzaju misji.
Tak, bo proszę pani, ja pani powiem, w 50-tych latach, 50-tych, on wyjeżdżał za granicę wojny, do Ameryki byśmy go wysłali, można powiedzieć, już tak było. Już pieniędzy nie mieliśmy w zapasie. Trzeba by tego ubrać, prawda? I tak dalej wysłał. On to miał szereg od szczytów. On mówił wszędzie o Katyniu. I zbierał na kulturę, bo mówił o Katynie, miał odczyt, a potem mówił o kulturze. No, bardzo były to zabawne, przysyłał sam takie właśnie felietony. On prawie rok tak podróżował w Kanadzie. Bardzo to było zabawne, dlatego że to podróżował na odczyt przychodziły takich prostych ludzi z dawnej emigracji, prawda, przedwojennej, których tam karty, prawda, tego, nie bardzo wiecie, co to jest. No i tak się zdarzyło, że kończy się odczyt i tam jakiś poczęstunek, i podchodzi do niego taki pan Kapusta, powiedzmy, to mówię, że przeważnie rzeźnicy, szoki też, coś takie, podchodzi do niego, wtyka mu, bo tam zbierali, tam ktoś zbierał na kulturę, zamiast nikt nie płacił za to, za ten odczyt, tylko ktoś zbierał na kulturę, no różni byli, chodzi jeden do niego, wtyka mu rękę z tego galarów, mówi, panie Czapski, Narodne Kultury, to dla pana, panie przepij pan to. Narodne Kultury jest dla pana. On mówi, jak to ja dla siebie nie, to nie, no pani, no nie, nie bądźmy dziećmi, bo każdy lubi wypić. No i
a musiał mieć dar, Czapski, duży dar nawiązywania kontaktów z ludźmi.
Duży wdzięk, niesamowity wdzięk miał Czapski. Bo Czapski jest niesamowity bardzo w ogóle. Ja go poznałam w 40, chyba pierwszym roku zimą. On wrócił z podróży do Rosji, poszukiwał tych zaginionych oficerów. Dotarł do samego Stalina. On rzeczywiście miał ogromny ruch. A w ogóle zbyt mi to spotkał kogoś na pociągu. To od razu. Ja się z niego wrócił z tym kobietą.
A nie przypomina w tym pani mężu? Pani mąż też miał.
Tak, ale to był zupełnie inny rodzaj. Nie można tego porównać. Zygmunt też miał taki dar do ludzi, ale Józia to był, ja wiem, to trochę pan poeta. On był w obłokach. Zawsze, wszystko mówił. Ludzie się nim litowali, wszystko mu szukali. Bo Zygmunt nie, Zygmunt był zdrowy, energiczny, prawda, i tego. A tamten nie, tamten
był nawet wątły. Chudził, taki mąż robi wrażenie ze zdjęć, widać, że to jest taki mężczyzna, który...
No więc właśnie. A Józio nie, to Józio, co prawda, miał te 2 metry, ale to było kuchno. Myśmy wszyscy myśleli, że on niedługo umrze na gruźlicę, prawda? Bo tak wygląda. I on, a poza tym miał na razie się. No i te jego rysuneczki, które były bardzo ładne, prawda? Bardzo tym ludzi też wyjmował, tak.
I przecież we Francji, z tego co i pan redaktor wtedy mówił tutaj przy Lawmowie, że też miał wiele kontaktów, które
masę.
W kulturze pomogły.
Masę. Tego Gola znał, prawda, nie mówiąc o Malerów, prawda, to on zaczął te wszystkie znajomości.
A jak on się poznał z Malerów i z Degolem? Pamięta pani?
Proszę pani, nie, jakbyś przyjął. On, jeszcze była ta historia. Józio przecież spędził szereg lat we Francji z inkapistami, i on już wtedy był wielkim jałmużnikiem, bo oni wszystko mieli, dużo talentu, tylko nie mieli pieniędzy. Więc oni na przykład wynajęli tam jakąś tam taką balkę na Sekwanie i tam urządzali bale. A Józio chodził po arystokratycznych domach i werbował opiekunki tych ludzi. I od tamtych czasów miał sporo znajomości we Francji. Właśnie wśród takich.
Bo on pewno imponował też swoim pochodzeniem.
Pochodzeniem, z wyglądem, bywań. Jak się ma jednak, on 27 centymetry, mu do 2 metrów brakowało. Także to jednak taki chudy. No więc znał Milsteina bardzo dobrze. Milstein miał te wszystkie świetne stosunki. On był przedtem z konsulem, czy był dobrze z De Gaulle'em. I to w ten sposób, prawda, poznawał. Zawsze ze swoim notatnikiem chodził.
No to głównie taką rolę pełnił początków powstania kultury i poprzez lata 50. Potem to trochę...
No tak, to już przestało być takie konieczne. Wie pani, no ten rok 50. to był najpierw. Poza tym, on miał dużo stosunków, też znajomości wśród tych arystokracji polskiej. Więc jak u nas było już bardzo kiepsko, no to on żądał od ludzi, żeby fundowali numery kultury. To nawet to jest wszystko uwidocznione w tych numerach kultury. Ktoś dawał nam tyle pieniędzy, żeby wydać jeden numer kultury. I to było napisane, numer fundowany przez takie. Były na przykład takie kluby Polek w Ameryce, które się w czasie wojny zawiązały, żeby wysyłać żołnierzom jakieś paczki. Wie pan, jest to tak.
mateczki wojenne. One 3 razy dały na Fundusz Kultury. Poza tym no, różne burbony, różne tego, no to dawali.
I bo potem w sumie on bardziej się chyba zajął już swoim jakby
malarstwem
i pisał
tak napisał, prawda, tą na nieludzkiej ziemi, którą myśmy wydali po polsku w 1949 roku. Zresztą doskonała książka, rzeczywiście.
Wy też wydaliście ten jego zbiór tych...
Tak, no wydaliśmy te Oko, potem wydaliśmy to multiwidmo. Tam mniej więcej są też te z Ameryki. O. Tak, śmieszne nawet niektóre. Jak on sam opowiadał, że jedzie na jakieś przyjęcie na taki wieczór, ale potem ma być takie przyjęcie. No i inny jakiś tam kapustek mówi do niego, że ja bo pana przyślę samochód, prawda, to żeby pan zawieziemy, odwieziemy, tak. No i już tam mieszka w jakimś hotelu. No i rzeczywiście przejeżdża wspaniały samochód i w nim on prowadzi, jest żona w kapeluszu. I ktoś powie, panie, to Amerykanki mają te kapelusze, takie ogrody zoologiczne, czy inne na głowie. No więc siedzi taka właśnie pani kapustowa. I się nie bardzo przystojna córka, już wychowana, urodzona i wychowana, która wyraża się kulturalnie, a ta mama, prawda, dość taka prosta. No i w pewnym momencie, a one tak elegancko ubierane, takie szaty. No i Józio tam się między nie wcisnął z tyłu. I w pewnym momencie ta elegancka, młoda kobieta mówi do niego, ty stary, posuń tę dupę, bo mi zmieciesz zupełnie sukni. Ona po polsku mówiła tylko tak jak ojciec.
Tak, ze wsi albo
ze wsi. Jak ojciec mój, bo ona właściwie już po angielsku prawie nie mówiła, mówiła tylko po polsku, tylko mówiła po angielsku. No ale chciała zrobić przyjemność, więc powiedziała do niego po polsku. I powiedziała tak, jak słyszała, ale do głowy nie przyszło, że to może być jakiś
prawo. Ja już nie pamiętam. Nawet nie wiem, czy... Ja sama nie spotkałam kogoś, kto w ogóle w Stanach był też urodzony, czy jako małe dziecko przyjechał. Tam skończył studia. Specjalista, pięknie po angielsku mówi. Natomiast po polsku właśnie ten...
No, tak.
I to porównanie tego wspaniałego angielskiego...
Tak. Więc właśnie Józio, jak przyjechał, mówi, no mój Boże, jak zobaczyłem tą elegancką dziewczynę, no matka trudno, no prawda, chłopka ze wsi dorobiliśmy. Ale córka elegancka, no i tak nagle, jak to powiedziałem po polsku, to myślałam, o nie spadła z tego czasu.
No, mieszkał zawsze od samego początku z nami.
Kto?
Józio.
Tak. Zawsze z nami. To znaczy, jak myśmy przyjechali do Paryża, to on mieszkał w Paryżu, w jakimś takim hotelu, stale mieszkał. I była już Marynia Czapska, która znowu miała jakieś wynajęte mieszkanko. I on był szefem tej placówki drugiego korpusu we Francji. Jego kobiety są, jak tylko wojna się skończyła, wysłał go Andes. On dał mu jakieś pieniądze na to, no i tutaj ściągnął parę kulturalnych i mających coś do powiedzenia ludzi, którzy byli w Paryżu. I wydawał taki bilet dla Francuzów, który bardzo jednak był potrzebny, bo jednak Francuzi nic nie wiedzieli o Polsce. Mm-hmm. No i robili właśnie znajomości, mieli, rozmawiali, czasem robili jakieś odczyty. Ja właśnie miałam przyjechać z Józiem, ale Zygmunt nie chciał, żebyśmy się rozstawali, nie chciał zostać, bo jeszcze był w wojsku. Ja też byłam w wojsku. A poza tym Andrzej mi powiedział, że może tak, może pan mąż ma rację. Bo Andres myślał, że zarobi się wojna i że wszyscy, że lepiej, żebyśmy się nie rozdzielali. Tak.
No i... tak, przeznaczenie pani nie ominęło, bo do Francji pani przyjechała.
No i potem, prawda, więc jak myśmy tutaj przyjechali, to Józio miał tu już szereg kontaktów bardzo ważnych, które nam naturalnie w pewnym sensie umożliwiały żyć. No a myśmy od razu przenieśli się do tej, zaczęli wydawać kulturę i starać się o ewentualnych prenumeratorów. Pisaliśmy z Zygmuntem na wszystkie adresy, któreśmy mieli Polaków rozrzuconych po świecie. Pisaliśmy listy indywidualne. To dawały dużo efektów. No ale jednak dopiero w 50. stanęliśmy też na nogi w maju 53 roku. Rzeczywiście tak się zabawnie złożyło, że były moje imieniny, tego dnia poczta przyniosła nam jednego dnia z różnych krajów 253 bodajże prenumeraty. Jeszcze czegoś podobnego nie było.
No tak.
Więc to nas strasznie... No Józio naturalnie jak tam Był w Ameryce, to też on nie zbierał, bo tam nigdy by nie zapisał adresu ani zwrotnego, ale tam były dobre kobiety, które się tym zajmowały i też od razu nam przysłały trochę pieniędzy. Była tam, bo tam Anielcia Mieczysławska, która wtedy była żona Józefa Raczyńskiego, która interesowała się kulturą i była taką naszą ambasadrystą. Szukała pieniądze i tak dalej przez długie lata, dopóki nie przyjechała do Londynu.
Także potem mieszkała i Marynia Czapska i
Józia bardzo szybko, jak tylko jakiś chyba pół roku, bo to się już właściwie ten, skończyło się wojsko, skończyły się pieniądze, więc nie było za co utrzymywać tej pracy. No więc Józia wtedy przyjechał do nas, a Marynia, która tam pisała wtedy książkę, coś tego, i mieszkała, jacyś przyjaciele dali jej mieszkanie, więc ona tam jeszcze mieszkała dobry rok. I potem też nie raz przyjechała.